Babel, czyli Rzeczpospolita Multikulti, kolejny odcinek cyklicznego podcastu, w którym dzień dobry mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik. Dziś wracamy w pewnym sensie.
Po pierwsze tak... szczęśliwego nowego roku.
O, właśnie.
Witamy po długiej przerwie.
Drogie słuchaczki.
A w zeszłym roku opowiadaliśmy wam.
O Bizancjum.
Tak.
I to zainspirowali nas być może politycy, którzy twierdzą, że w niektórych instytucjach rządzonych przez poprzednią ekipę
Bizancjum.
Bizancjum, tak. No więc opowiedziałeś w poprzednim odcinku naszego podcastu, że tak naprawdę mało wiemy o Bizancjum, a przede wszystkim to, co wiemy, to jakieś negatywne stereotypy, które się mają nijak do rzeczywistości. I że jakbyś mógł wybierać, to byś z chęcią, drogi słuchaczu, droga słuchaczko, chciała się urodzić w Bizancjum. O!
Zależy w jakiej rodzinie i kiedy. Natomiast oczywiście pokazywaliśmy wam, no, że jakbyście otworzyli jakąś gazetę, włączyli telewizję, no to w BBC nie tłumaczy się wszystkiego, mówiąc, że jest to Bizancjum. A u nas się tłumaczy, a potem jak się ludzi pyta, czy wiedzą, o co chodzi, no to tak jak powiedziałeś, najdelikatniej mówiąc, mamy bardzo toksyczną mieszankę ignorancji z arogancją. I dzisiaj wam to pokażemy, nie jak to było w XIX wieku, tylko jak w XX wieku mamy bardzo negatywny wpływ na wyobrażenia Bizancjum dzieła Feliksa Konecznego, który do dzisiaj na nas oddziaływuje. Nazywany jest tym autorem oryginalnej teorii cywilizacji. Przedstawię wam jego poglądy. Ostrzegam, będzie momentami strasznie, a momentami zabawnie, bo język też będzie, nazwijmy rzecz po imieniu, połączenie grafomanii z egzaltacją i może być język pretensjonalny też.
Babel. Rzeczpospolita Multikulti. Podcast historyczny TOK FM. Zapraszają Adam Balcer i Paweł Sulik.
Dobrze, więc Feliks urodził się Konieczny w 1862 w Krakowie. Trochę wprowadzimy w postać. W rodzinie pracownika kolei. Czeskiego pochodzenia, z Moraw. Ale wymyśli całą historię, że jak szedł Sobieski, to tam został jakiś Polak i po prostu kilku dziesięciu lat.
Czyli spolonizowano czeskie koleje.
Prawdziwy Polak. Tak, z Moraw. Uniwersytet Jagielloński. Tam doktorat, między innymi tam była taka, chwalono doktorat, ale była taka, recenzenci podkreślali taka opinia, że powiedzmy jak daleko idące tezy na bazie bardzo selektywnie dobranych faktów i źródeł. I to zostało na całe życie. Potem Akademia Umiejętności w Krakowie, przez nią wydelegowany, prawda, do Rzymu, tam świeżo co otwarte tajne archiwa watykańskie. Tutaj zobaczycie, że będzie bardzo silny nacisk na właśnie cywilizację łacińską ze strony Feliksa Konecznego. No i tutaj mamy pracę w Kancelarii Akademii Umiejętności, potem jako asystent dyrektora Biblioteki Jagiellońskiej, habilitacja, katedra historii Europy Wschodniej w Wilnie, następnie emerytura, Kraków, bardzo duża aktywność w tematyce historiozofii, etyki i religii. Publikujemy szczególnie w prasie katolickiej sympatii narodowo-demokratyczne. Zaraz się przekonacie. Poglądy, które wywołują ciarki, tak to nazwijmy, przechodzące przez plecy. I po wojnie jeszcze troszeczkę publikuje, umarł w 1949. Jest pochowany w Krakowie, z którym generalnie był najbardziej związany. I tam kilka miesięcy temu, pod koniec września, IPN za pana pieniądze, moje pieniądze, publiczne pieniądze odnowił bardzo solidnie grobowiec, plus zorganizował konferencję. I tutaj dochodzimy do czegoś takiego, że jak zobaczycie, Feliks Konieczny wiecznie żywy, niestety podziwiają go Jarosław Kaczyński, niestety, zaraz wytłumaczymy dlaczego, Przemysław Czarnek, to jest wielki fan. I prawda, kolejne publikacje, i geniusz po prostu według niego. Andrzej Nowak, historyk, który też jest bardzo ważny dla środowisk, teraz w cudzysłowie mówię, wolnych Polaków, walczących z, tu troszeczkę no my mamy takie przymrożenie oka z tak zwaną rudą wroną, jak to się mówi, ale żeby nie było, bo my jesteśmy, że u nas w tak zwanej naszej bańce, my potrafimy spojrzeć krytycznie i tego bardzo potrzebujemy, bo niestety Feliks Konieczny też jest tu popularny. Tutaj wspominam pana Jarosława Bratkiewicza i jego książkę bardzo, bardzo grubą pod tytułem Euroazjatyzm na opak. i zarówno pod względem stylu pisarskiego, nawet myślę, że przebija Feliksa, pod względem tych wszystkich cech, o których mówiłem, czyli przypomnijmy egzaltacja, pretensjonalizm, grafomania i no, odwołuje się do niego, są po prostu i cytaty, są przypisy, plus no w ogóle jak się przyjrzymy, to nie jest jakieś jego główna teza, bynajmniej nie jest oryginalna, tu zaraz zobaczycie o czystości cywilizacji, która ma fundamentalne znaczenie, żeby się nie skazić wschodem, z którym oczywiście jednym z tych wschodów jest Bizancjum. I no tutaj niestety to wygląda w ten sposób, że książka wyszła przy wsparciu finansowym Adama Michnika. Przygro mi, no to jest ta nasza polska specyfika. Tutaj niechcący ten rym. W serii Adam Michnik poleca. Regularnie pan Jarosław publikował w Gazecie Wyborczej, chyba publikuje. Niedawno ktoś się wreszcie oburzył. Pani Dominika Wielowiejska, to troszeczkę tak na zasadzie po 16 razie zdałem sobie sprawę, że coś jest nie tak, bo pan wtedy Feliks zaczął, znaczy Feliks już się, freudowska pomyłka, pan Jarosław zaczął pisać o małpoludzie.
A to
pisowski.
Pan Jarosław Brodkiewicz.
Tak, no. Ale no, w tym tekście był też rasizm po prostu, ale to jest już, to nie jest z naszej bajki, tak? Jak wam pokażę w kolejnym podcaście, to też no, pan Jarosław był odpowiedzialny za politykę wschodnią za czasów Radosława Sikorskiego, obecnego ministra wówczas, i opowiemy wam troszkę, że tutaj też widzimy fascynację Feliksem Konecznym u obecnego ministra niestety. I książką też zachwycał się w jej promocję, bardzo się zaangażował Radosław Sikorski, który tam jest w ogóle przedstawiany jako
mąż opatrznościowy.
Mąż opatrznościowy całej galaktyki. Z drugiej strony mamy właśnie podziw obecnego ministra dla swojego byłego pracownika, jako wybitnego intelektualistę. No i do tego jeszcze dochodzi też Adam Daniel Rotfeld, były minister, to też się zachwycał. Jak posłuchacie dzisiaj, przeczytacie sobie jeszcze coś w internecie od Feliksa, to zrozumiecie,
że... No, zachęciłeś tym, że na podstawie bardzo wątłych danych, daleko idące wnioski. Znaczy, to takie lektury kochamy.
Tak, tak. I tutaj będzie to, co jest bardzo ważne. Jak teraz posłuchacie, to złapiecie się za głowę, co tutaj się dzieje, tak? No, ale no, chodzi też o to, że my oczywiście mamy swoją prywatną, ukrytą agendę, bo jak wiecie, nazywam się Rzeczpospolita Multikulti, a pan... Feliks jest wykorzystany obecnie, wykorzystywany, przepraszam bardzo, przez różne środowiska, które kontestują w ogóle tą ideę wielokulturowości i generalnie do tego, żeby bić niczym młotem na czarownicę.
Ale jak rozumiem, tutaj nie ma podziałów,
tak,
ale nie ma podziałów politycznych. Każdemu zdarzyło się kiedyś stwierdzić, Feliks Konieczny wielkim
teoretykiem cywilizacji był. Ja akurat mam alibi, bo przyznam szczerze, nigdy mi się to nie przytrafiło.
Myślę, że byłeś wtedy na wakacjach. W każdym razie tak może bardzo i głęboko ukryliśmy naszą...
środków odurzających do palaczy.
Naszą
wtedy
agendę tak
Felix,
głęboko, tak głęboko ukryliśmy.
Koniecznie, ja mówię, koniecznie i zrobi ze mnie fana Feliksa Konecznego.
A co tam u niego kontrowersyjnego?
Dobrze, zaczynamy. Więc generalnie teoretyk cywilizacji, więc przez cywilizację rozumiem metodę ustroju życia zbiorowego. To jest Feliks. Do cywilizacji należą wszelkie przejawy życia. Od sztuki do polityki, od poezji do nauk ścisłych, od filozofii do zwyczajów powszedniego życia i ubiorów. Czyli praktycznie mamy sytuację taką, że wszystko może być. Dzielimy na zamknięte monady. I według niego istnieją czyste formy, bo uwaga, cywilizacja albo jest czysta, albo jej nie ma. Nie można być cywilizowanym na dwa sposoby.
Radykał.
Upadła Polska dlatego, że poszukując niby syntezy Zachodu ze Wschodem, w następnym podcaście pokażę wam, bo to jest też niesamowite, że niektórzy go tak lubią z tej strony prawicowej, a on tego sarmatyzmu to nienawidzi do szpiku kości.
O.
Nienawidzi. I zrobiła z siebie, co Polska zrobiła? Z siebie karykaturę cywilizacyjną i upadnie znowu, jeśli nie przestanie na nowo tej karykatury urządzać. Ostro będzie, uwaga. I pomiędzy cywilizacjami nie ma syntez. I być nie może. Mogą być tylko trujące mieszanki. Tą drogą popada się tylko w stan acywilizacji. Świetna ucieczka intelektualna. Jak państwo go poczytają, albo wy, to zobaczycie, że jest tak, że na przykład istnieją te takie mieszanki trujące przez, jakoś tak się dziwnie składa, przez tysiąclecia. Tylko wtedy się mówi, to nie jest cywilizacja. Tak? Ale jeszcze mam takich sprzeczności więcej pokażemy. No i oczywiście, że rozpowszechniony jest przesąd o wielkich rzekomo wartościach tak zwanego krzyżowania cywilizacji. W takim razie na czele rodzaju ludzkiego kroczyłaby Rosja, gdyż w tym państwie krzyżuje się 7 cywilizacji. Turańska, opowiemy wam w następnym podcaście, bo tutaj to jest naprawdę wesoło. Bizantyjska, łacińska, arabska, żydowska, bramińska, to z Indii, i chińska. Z tą bramińską to chyba przez buddyzm wchodzi ta bramińska. Na drugim miejscu stałyby Indie. Z 6 cywilizacjami. Tutaj wymienia. 3 miejsce. Na podium Polska! No. Nie wiem dlaczego. No musimy. Musimy być. Nawet jeśli jesteśmy patologią, to i tak jesteśmy z brązowym medalem. Łacińska, bizantyjska, turańska i ta naprawdę straszna żydowska. Mówię to z tego powodu, że zaraz zobaczycie, jakimi intensywnymi uczuciami darzył Żydów Felix. I to tym bardziej przeraża jego obecna recepcja, nawet byśmy powiedzieli renesans. Bizantyniści polscy podkreślają, że niestety to się przekłada na stosunek do Bizancjum. Właśnie ten renesans myśli Feliksa. Olbrzymia większość wojen była i jest choćby nieświadomie walkami pomiędzy cywilizacjami. Nawet nie wiemy, jak walczymy. Jako, oczywiście można by zadać pytanie, jak zaraz zobaczycie. On ma odpowiedź na wszystko, na szczęście, Felix. Antagonizmy bowiem wielkich zrzeszeń, to cywilizacje, wielkie zrzeszenia, pochodzą niemal wszystkie i niemal zawsze z odmienności cywilizacyjnej. Pragnie się przeto syntez cywilizacyjnych dla uspokojenia ludów i państw. Czyli generalnie mamy obsesję, tą właśnie tego chcemy krzyżować, mieszać, jakiś kundl robić.
Ale dla uspokojenia. Dla uspokojenia. To chyba w dobrej wierze.
Nie, źle.
Przepraszam.
Źle, proszę pana, bo to właśnie co rodzi? Trującą mieszankę, w tym stan acywilizacji. I tutaj to jest podstawa pana Jarosława Bratkiewicza, myśli euroazjatyzm na wspak. I jeśli dwie cywilizacje są równouprawnione, zwycięża zawsze niższa. Drogi Pawle, pamiętaj o tym, z kim przestajesz, takim się stajesz. No i oczywiście ciągnie cię w dół. I co się stało w Europie? Pomieszały się w Europie zachodniej cywilizacje 3. Łacińska z bizantyjską i żydowską. Ta Hiszpania, Arabowie, Włochy, wpływ, no przeoczył, tak? No pędził szybko, pisał kolejną 1516 stronę. W Europie Wschodniej 4. dochodzi, turańska. To będą naprawdę szwarc charaktery, ale to w specjalnym podcaście. Te 3 ostatnie oczywiście, czyli bizantyjska, żydowska, to wschód. Wielki wróg łacińskiej cywilizacji w efekcie Europy i Polski. I co się stało w Europie? Cytat. Wytworzył się istny zator cywilizacyjny dzięki panowaniu mieszanek cywilizacyjnych. Drogi Pawle, od zatoru jest droga naprawdę bliska do zawału. Trzeba coś z tym robić. I co się dzieje? Sprzymierzały się cywilizacje bizantyńska, turańska i żydowska i tworzyły rozmaite sojusze przeciwko cywilizacji łacińskiej. Nasze dzieje to wschód pod różną postacią patologicznych różnych wirusów, pasożytów i tak dalej, atakujący nas. Oczywiście odnosi się do okresu międzywojennego, bo wtedy bardzo dużo pisał przekaz do Europy. Jeśli nie mamy zginąć marnie i zapaść się w niższości, jedyną radą na wszelkie kryzysy byłby nawrót do cywilizacji łacińskiej. Do czystej cywilizacji łacińskiej. Bez jakichkolwiek domieszek. Gdyby to nastąpiło, wybrnęlibyśmy ze wszystkich trudności, drogi Pawle. I można by było zaprowadzić wszędzie pokój ludziom dobrej woli. I tutaj, jak dostrzegasz, można postawić panu Feliksowi takie proste pytanie. Moment, moment. To jest jakaś, niestety, domieszka? Można powiedzieć, ile kiełbasy w kiełbasie? I tutaj spytać się, przepraszam, jaka domieszka powoduje, że ktoś zamienia się w jakąś trującą mieszankę?
No, może napisał coś na ten temat. Dużo napisał.
Nie prowadził właśnie takich, nie ma badań, nie ma danych procentowych. Tutaj przepraszam za nas, za nasz sarkazm. Uwaga, dochodzimy do tego, co się dzieje w głowie tego pana. Już poważniejsze są problemy, bo wielkim problemem cywilizacji jest kołobłęd.
Kołobłęd?
Kołobłęd.
Co to jest kołobłęd?
Ja pochodzę z Błędowa koło Grójca, więc powinienem wiedzieć coś na ten temat. Ilekroć zatraci się kierunek jako cywilizacja, popada się w obłęd linii kołowej. W kołobłęd. Obłęd linii kołowej. Na czym to polega? Po wielu mozołach powraca się do punktu wyjścia. Tak dzieje się podczas zamieci śnieżnej. No, to, że tak powiem, wiemy o co chodzi teraz. Człowiek ranny w serce obróci się w kółko, zanim padnie. Oślepione ptactwo kołuje koło latarni morskiej. Historia dostarcza aż nadto przykładów koło błędów wręcz przeraźliwych. Uwaga, koło błędy.
Patolog, tak, rozumiesz?
Uwaga, uwaga, przykłady koło błędów, słuchaj tego. Była Rosja państwem najbardziej antysemickim, w końcu całe Imperium Rosyjskie zamieniło się w państwo żydowskie. Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich zabrało się do tworzenia dalszych takich państw na ziemiach ościennych. Nazwijmy rzeczy po imieniu, PRL to Izrael nad Wisłą. Nie wiem co na to, towarzysz Moczar. Chyba by po prostu wyjął prawdziwie polski pistolet i zastrzelił Feliksa. Lecz szczyt koło błędu przypadł Niemcom, drogi Pawle. Wytworzywszy państwowość jak najzacieklej antysemicko-hitlerowską, przejęli się sami na wskroś... przejął się sami na wskroś całą ideologią żydowską.
Hitlerowcy?
Tak, bo Hitler Żydów morduje, ale myśli i czuje po żydowsku. Feliks, powtarzam. Hitler Żydów morduje, ale myśli i czuje po żydowsku. To jest kołobłęd. I można się spytać, ludzie kochani, co się dzieje w Polsce, że ten pan jest
dla kogoś autorytetem.
Tak.
Bardzo to jest dziwne.
I uwaga, drogi Pawle, patrzę tak na ciebie i się trochę zastanawiam, czy wszystko jest z tobą w porządku.
Może mamy jakieś objawy kołobłędu.
Kołobłędu, bo słuchaj tego, żydostwo to nie jest kwestia pochodzenia etnicznego. Co to jest? To dusza i umysłowość specyficznie żydowska, składająca się z, nie obraź się, ale powikłane rozumowanie, opaczne mędrkowanie, które może ona nabyć także w wyniku wychowania. Czy nie masz czasami wrażenia, że troszeczkę tak opacznie mędrkujesz? Więc nie tylko komunizm to cywilizacja żydowska według pana Feliksa, ale także socjalizm. I w ogóle o Piłsudskim to wam opowiemy w następnym odcinku, bo to Turańczyk jest. Taki Dżingis Khan na miarę naszych możliwości. W XX wieku żydostwo wynika, o co chodzi. No to jest oczywiście największe, to można powiedzieć, takie orientalne zagrożenie dla cywilizacji łacińskiej, które się cały czas miesza też z innymi cywilizacjami, żeby zniszczyć nas, łacinników. No i jaki jest ratunek, drogi Pawle? Antysemityzm kulturowy. Trzeba się odżydzić. Odżydzić kulturę i w ten sposób i cywilizację ocalić. No i znowu mam pytanie. No jak do tego doszło, do tego zażydzenia? Kto na to pozwolił? Przecież cywilizacje są czyste albo ich nie ma. Panie Feliksie. No przepraszam. Uwaga, Bizancjum. Bo Bizancjum to też orientalny, mroczny wróg. Uwaga. Polaków i Europy. Umysł bizantyński ma na wszystko gotowe zawsze i niezmienną formę, podczas gdy intelekt łaciński szuka coraz to nowych form.
Ale musi uważać, żeby nie wpaść w opaczne mędrkowanie i powikłane rozumowanie.
To Żydzi. Aha. Bizantyjczyk jest trochę inny. Jednostajność. To jest właśnie Bizancjum. Troszeczkę jak w polskim filmie, mówiąc w rejsem. Lewo, prawo i nic się nie dzieje. Zapala papierosa. Oczywiście bizantyzm w sprawach państwowych nasiąkł wielością wpływów orientalnych. To zło wcielone to Syria. Stamtąd idzie. Tak?
Syria?
Syria.
No dlaczego akurat Syria?
Syria, bo tam właśnie ten helenizm i tak dalej. A potem helenizm jest inny jednak od Bizancjum. Okazuje się, że część podobny, ale też inny. I defekt cywilizacji bizantyjskiej polega przede wszystkim na podporządkowaniu pierwiastka moralnego sile materialnej, czyli materia nad moralnością przeważa. A społeczeństwo jest zdominowane przez państwo. I na czym to polega? Właśnie ta przewaga formy nad treścią, drogi Pawle. To właśnie niezrychane rozwinięcie obrzędowości, bogaty ceremoniał religijny i świecki. Problem jest taki, że bardzo dużo elementów tego ceremoniału weszło, jak wam opowiadaliśmy, do kultury Europy Zachodniej i jak sobie oglądacie dzisiaj, jak koronują Karola III na króla Wielkiej Brytanii, to zdawajcie sobie sprawę, że to wszystko jest w dużym stopniu zainspirowane przez to straszne Bizancjum. Ale przecież kiedyś się z tego oczyścimy. I w cywilizacji bizantyjskiej oczywiście co się stało, personalizm został całkowicie wytrzebiony na rzecz gromadności, czyli kolektywizm, panujący jednakowo i w państwie, i w społeczeństwie. No więc słabość państwa, za to siła cywilizacji. I tu jest niebezpieczne, to Bizancjum. Ekspansja na Europę. Ekspansja. Zaraz o tym opowiemy, tak? No więc ekspansja wygląda w ten sposób, że słuchajcie, pokażemy wam, bo będziecie zaskoczeni, skąd ta straszna bizantyńska choroba do nas przychodzi, do Polski. Będziecie zaraz w szoku, uwaga. No i teraz tak, żeby było jasne, Feliks, pisząc o Bizancjum, na źródłach się nie opierał.
Sprytnie.
Korzystał z Kazimierza Zakrzewskiego. To jest naprawdę dobry naukowiec, początek polskiej bizantynistyki. Tylko jest problem tak, że nazwijmy to rzeczy po imieniu, no bardzo selektywnie i manipuluje Felix Zakrzewskim. Oczywiście na przykład jest szczery do bólu, bo na przykład nie próbuje dokonać jakiejś oceny literatury bizantyjskiej, bo jak sam pisze, nikt jej nie czyta poza Bizancjum.
No więc on też nie.
Tak. I Bizancjum, co naprawdę się działo w tym cesarstwie, nikt nie wiedział. No po prostu wytworzyli od groma tych kronik, tych wszystkich źródeł.
A to on takie twarde tezy stawia na podstawie czego?
I niezwykle chłodny, teraz w cudzysłowie, oczywiście sarkazmu troszeczkę, opis Bizancjum. Słuchajcie tego. Bizancjum, co robi, roztacza czar. Czar zaś posiada ogromną siłę bezwładności. Sam siebie rozmnaża i rozdyma. Około czaru tworzy się tradycja. I co się tam dzieje w tym Bizancjum? Łapownictwo kwitło, a głodomory urzędnicy ustanawiali sobie taksy za załatwianie sprawy i strzegli żłobów, aby zapewnić je swoim synom. Widzisz? Dorwały się świnie do żłoba. Znamy chyba, tak? No więc jak taką metaforę, że tak powiem, chlewną. I mamy też Konstantynopol, stolica pijawka. O, wypija krew z państwa. No więc tak, mogłoby się wam wydawać, że byli jacyś wybitni władcy, którzy robili jakieś wielkie rzeczy w sferze wojskowej, sztuki, literatury, architektury. Gdzie tam? Justynian, naprawdę wielki, wielki, wybitny władca z VI wieku, tą Aja Sofię, którą możecie podziwiać w Stambule, to jest jego dzieło, to znaczy jako mecenasa, czy na przykład, jak odwiedzicie Włochy i Rawennę, ale co to? Sowy, zarozumiały dyletant.
Tak Koneczny o nim pisze?
Ta, zarozumiały dyletant. Ja nie wiem, czy on nie jest zbyt samokrytyczny wobec siebie. Nie było renesansu macedońskiego w IX, X wieku, bo jak może być renesans macedoński w Bizancjum, który oddziaływał na całą Europę? Potem się okazuje, że jest bardzo niebezpieczny. Zaraz zobaczycie. Bo przecież Bazyl I to jest stajenny. Fakt, że był wybitnym władcą, o co kogo to w ogóle obchodzi? Stajenny. Nie wiem, czy stajenni są od razu z defektami. Ale jednak nie jest tak źle, słuchajcie. Jak zobaczycie, najgorszy jest ten turan. Ten koczownik to jest po prostu ten jakby sarmata nienawidzący samego siebie. Tak to wam opowiem w następnym podcaście. Bo mimo wszystko, to on wymyślił też taki wspaniały wyraz bizantyniec. Bizantyniec z Bizancjum może mieć wiele niedostatków. Ale nie brak mu nauki książkowej.
Bo to ja znam wielu Bizantyńców.
Tak,
wśród moich znajomych.
Monumentalnych, obrazów pięknych, mimo jednostajności.
No tak.
Prześlicznych rękopisów ilustrowanych. Przeciętny Bizantyniec jest uczoną głową. O metodę tej nauki można wieść spory, ale istnienia nauki nikt nie zaprzeczy. A jednak przeciętnego Bizantyńca należy sobie wyobrażać zawsze z książką w ręku. I tutaj chciałbym zacytować polską bizantynistkę, panią Małgorzatę Dąbrowską, która o twórczości Konecznego stwierdziła, że to jest ramotka historyczna. Ramotka, słuchajcie, to jest przestarzały, pozbawiony wartości utwór literacki. I jak stwierdziła, no takim językiem bardziej chłodnym, bizantynista przygląda się jednak wiedzy Konecznego o Bizancjum i przyznać musi, że Koneczny niewiele o nim wie.
Po prostu.
Podkreślam jeszcze raz, że dla wielu ludzi to jest autorytet. Uwaga, teraz Polska, Bizancjum. Więc słuchajcie, no pewnie myślicie, Bizancjum przyszło no tam z południa, z tego Konstantynopolu. Ze wschodu. Może przez tą Ruś. Tam Turan. Opowiemy wam w następnym podcaście. Tam zło wcielone ze stepu. Nie. Atakuje nas z północy i z zachodu. Z Niemiec. Więc jak ktoś powie, moment, cywilizacja łacińska, no przecież Niemcy walczyli te wojny wszystkie z Francuzami. Nie. To Bizantyńcy są. Uwaga, jeśli chodzi o Ruś, wyjątkiem tym nie jest Ruś. Wcale nie jest bizantyńska. Ni Moskwa, ni Rosja, też Ruś kijowska podkreślam. Bo w tych krajach wpływy bizantyńskie były tak nikłe, iż zaliczanie ich, tak człowiek stoi na przykład sobie w tym Kijowie. Patrzy na tą Sobór Świętej Zofii. W środku te freski myśli, Boże drogi, co to znaczy słowo nikłe? Iż zaliczanie ich do zaciągu cywilizacji bizantyjskiej polega na grubym nieporozumieniu. To teren ekspansji cywilizacji turańskiej, a nie bizantyjskiej. Wykrzyknik. No tylko cerkiew jest, jak on to ładnie określa, jedyny zbiornik bizantynizmu na turańskim podłożu. Ruś. No. Ale gdzie ten Bizantyn trafił i się strasznie umocnił? Do Niemiec.
X wieku do Niemiec zawitał oryginalny bizantynizm, wprost z Carogrodu, czyli z Konstantynopola, a przyjął się tam tak dalece, iż powstała osobna jego gałąź, kultura bizantyńsko-niemiecka. I teraz słuchajcie, to nie są żarty, kultura bizantyńsko-niemiecka stanowi sam szczyt cywilizacji bizantyńskiej, jest najświętniejszą z kultur bizantyjskich. Czyli jak widzicie, zaszli nas z boku i z góry, jak zaraz zobaczycie. I Niemcy są rozdzielone cywilizacyjnie od wieków na dwa obozy, łaciński i bizantyński. A cała historia Niemiec składa się ze ścierania się odmiennych cywilizacji. Niemiecki katolicy, zresztą i protestanty są skażone bizantynizmem.
Ktoś to musi powiedzieć Niemcom.
Tak. Trzeba nazwać rzeczy po imieniu. Ale najgorsze, że nasłali na nas... Ci Niemcy, Bizantyńcy, nasłali na nas najgorszy typ Bizantyńca, bo zmieszany z Arabem. Krzyżaka. Krzyżaka. Bo Krzyżak siedział na Sycylii, pamiętasz, siedział też w Hiszpanii, ale szczególnie siedział na tym Bliskim Wschodzie.
No właśnie.
I tam się skaził. I to poważnie. Uwaga, wśród Krzyżaków oni pierwsi zrobili z religii służkę państwa. Wśród zakonów rycerskich. Pochodziło to nie z bizantyjskich wprawdzie wpływów, lecz z arabskich, saraceńskich poprzez Sycylię i południowe Włochy, poprzez dwór Fryderyka II cesarza, jego szkołę polityczną, ale posłużyło walnie do wzmocnienia bizantynizmu niemieckiego. Wydawało się, że w XIII-XIV wieku uda się powstrzymać ten proces, ale niestety bizantynizm się zakorzenił i z północy uderzył na nas. Z Morza Bałtyckiego, z Arabami krzyżackimi. Prusy są, moi drodzy, bizantynizmu arcydziełem. Więc jak będziecie kiedyś na Mazurach pływali sobie na kajaku, na łódce, wysiądźcie przy jakimś pałacu i podziwiajcie bizantynizm w czystej postaci. Ale niestety, Pawle drogi, dzieją się rzeczy straszne. Bo z Niemiec rozlewał się kwas bizantyński na całą Europę zachodnią, nie tylko na nas.
To jest cytat z Konecznego. Tak, kwas. Kwas bizantyński.
Kwas. Ja lubię ten taki kwas, wiesz, no ten ze wschodu. Kwas taras na przykład, ukraiński, biały, a nie czarny. Uwielbiam. Aż dochodziło do monizmu prawa publicznego. Dopomagał w tym kto wielce? Protestantyzm. Bo jednak jak łacińska, to tylko katolicka. Drogi Pawle. Wielkość Bismarka polegała na tym, iż był największym Bizantyńcem w Europie.
Bismarck?
Tak, Bibi. Bizantyniec Bismarck. Nie Betten Breakfast. I potem niestety niemiecki bizantynizm rozszerzył się na Rosję za Piotra Wielkiego, przyczyniając się tym wielce do wydoskonalenia turańszczyzny. Upgrade'owana turańszczyzna rosyjska to efekt niemieckiego bizantynizmu, czyli biorą nas teraz ze wschodu. I teraz mi nie mów, że Niemcy, wiesz z kim, nie czają. Nie czyhają na Polskę.
Czyhają, ale czy oni przy okazji tych opowieści...
W następnym podcaście o tym opowiemy.
Tylko, że poczekaj sekundę, bo...
Poczekaj, ja ci powiem, co ten... Żebyś był świadomy objawów.
Nie rozumiem, tylko słuchacze mogą mieć jedno pytanie. Czy my nadal pozostajemy z tym elementem łacińskim wiodącym jako Polska według Konecznego? Czy my po prostu...
W następnym podcaście zobaczycie, że nieraz byliśmy poważnie zdegenerowani. Patologia i skażenia, ale trwamy.
Trwamy jednak z walczymy, tym elementem łacińskim.
Bo co się na przykład dzieje? Jakie są syndromy, symptomy, przepraszam. Nie syndromy. Symptomy i objawy. Przyczepił się ten bizantyński zabobon jednostajności i do polskich głów. Ta jednostajność przegryza mózgi. No niestety. To jest bardzo niebezpieczna jednostajność przegryzająca mózgi. I oczywiście, żeby było jasne, w wiekach nowoczesnych, XVI-XVII wiek, łączył się Fanar, czyli patriarcha ekumeniczny z Konstantynopola, ten co wspiera tych rezynów, przeków przeciwko Moskalom, Ukraińców, ściśle z kalifatem i z protestantyzmem przeciwko Polsce. Jak widzisz, Pawle, wszyscy przeciwko nam.
Ale jaki sojusz.
Jakie przedmurze. Sami, ale mówiliśmy o tym, Pawle drogi, mówiliśmy, że Holendrzy się trzymali na przykład. Niderlandczyki wredne przeciwko Hiszpanom wprawdzie. Ale jak nie wiedzieli, że wszyscy przeciwko nam? Polska, i teraz tak, tutaj oczywiście można powiedzieć do Feliksa Konecznego, momencik, no nie tylko kalifat, przede wszystkim Turan. To Turan będzie w sojuszu z bizantynizmem, z bizantyńcami i z protestantami pod postacią kozaczyzny.
A on też nas tak zdegeneruje, jak
Ale to już w następnym podcaście.
No, proszę państwa, jeśli ktoś chce, a jest na przykład Bizantyńcem.
Bizantyńcu jeden.
Tak. I wziąć tu w tej dyskusji udział i bronić Konecznego, proszę pisać do nas, proszę bardzo.
Już zobaczcie, można robić tak, Bismarck, PiS, Zantyniec.
Tak. I wszystkich Bizantyńców i nie tylko Bizantyńców i Bizantynki namawiamy do pisania do nas na adres Babel.
Bizantyńczyce.
Bizantyńczyce nawet. Tak.
Ty Bizantyńczyco jedna, ty.
Tak, można by tak, Konecznie pewnie by tak mówił. W każdym razie trzeba pisać do nas babelmałpatok.fm. Babelmałpatok.fm. Proszę śmiało komentować i proponować. My wrócimy do kwestii Konecznego, ale bardziej, jak rozumiem, do...
Turan. Pójdziemy do wstep, żeby pokazać tutaj, żeby było wszystko jasne. No nie będę odkrywał jakiejś niesamowitej tajemnicy, że Felix Koneczny też źródła, to nie była jego najmocniejsza strona, to jest eufemizm, jeśli chodzi o
Rozumiem, ale za to daleko idące wnioski, zawsze.
Zawsze.
To jest postawa...
Bardzo daleko idące na wątłych podstawach. I o to chodzi.
Jeśli dobrze rozumiem próbuję odtworzyć umysłowość tego człowieka, którą zafascynowało się tak wielu. Kaczyński, Czarnek, Nowak, Bratkiewicz, Michnik, Sikorski,
Kukiz, reszta docenia osoby, które są zafascynowane.
Fascynacja fascynatami.
Tak.
W każdym razie, jeśli dobrze rozumiem, odczytuję umysłowość tego człowieka, to jak rozumiem, on się uważał za nieskażonego tymi wszystkimi...
Tak.
On został łacinikiem
czysty,
w głębi.
Czysty.
Pozazdrościć.
Jak albigensi.
Alba. Słyszymy się, proszę państwa, za tydzień w podcaście Babel, czyli Rzeczpospolita Multikulti, jak zwykle piątkowo-popołudniową porą. Do usłyszenia mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik.
Babel. Rzeczpospolita Multikulti. Podcast historyczny Adama Balcera i Pawła Sulika. Premiera w każdy piątek na tokfm.pl. Babel. Rzeczpospolita Multikulti.